Drodzy bracia i siostry, na pewno Pan Bóg jest zainteresowany naszymi potrzebami. Na pewno chętnie wysłuchuje naszych próśb i oczekuje, że będziemy przychodzić do Niego jako do kochającego Ojca. Ale jedną rzecz czasami trzeba przyznać. Jak ktoś kiedyś słusznie napisał, nasze modlitwy często przypominają modlitwy żebraków, bo za dużo w nich próśb, a za mało dziękczynienia. Ja bym jeszcze dodał, za mało uwielbienia. Taką zachętą do wielbienia Boga, do dziękowania Mu za rozliczne Jego dobrodziejstwa jest Psalm 103. Przeczytajmy Psalm 103 i zobaczmy, jakie lekcje z niego możemy zaczerpnąć na dzisiaj i czy nie możemy utożsamić się z Dawidem tym wszystkim, co on przeżywał w tym psalmie. Przeczytajmy Psalm 103 Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu. Drodzy, jest to przepiękny psalm, warto do niego wielokrotnie wracać, bo on pobudza w nas także dziękczynienie, tak jak Dawid sam siebie tu pobudza świadomie do dziękczynienia, do chwalenia Boga za rozliczne Jego dobrodziejstwa i łaski. Dawid sam siebie zachęca, błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. On chciał całym sobą uwielbiać Boga, bo człowiek jest całością psychofizyczną i duszą i ciałem. Jest całością i powinien całym sobą uwielbiać Boga. Nie chodzi o jakieś nadzwyczajne formy ekspresji, jak w niektórych kościołach charyzmatycznych się dzieje, gdzie ludzie tańczą, biorą tamburyny do ręki i tak dalej. Tu nie o to chodzi, tylko żeby z całego serca, z całej duszy, z całej siły, z całym umysłem uwielbiać Boga. Zaangażować się naprawdę, a nie tylko połowicznie, nie tylko w taki sposób, że śpiewamy pieśni, modlimy się, ale gdzieś tam sercem błądzimy, myślimy o innych sprawach, troszczymy się o coś, coś nas przytłacza. Chodzi o to, żeby z całego serca, całym sobą uwielbiać Boga. Czytamy dalej, błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Dlaczego Dawid zmuszony był przypominać sobie, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego? Okazuje się, że człowiek ma dziwną tendencję do zapominania o Bogu i o Jego dobrodziejstwach. W Księdze Ozeasza możemy przeczytać 13 rozdział, wersety 4 do 6 Biblii Warszawskiej, strona 970. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela. Ja Cię pasłem na pustyni, w kraju spiekoty, lecz gdy sobie znaleźli pastwiska, nasycili się, A gdy się nasycili, ich serce urosło w dumę, dlatego o mnie zapomnieli. Czy widzimy? Człowiek ma taką tendencję, że jak mu się zaczyna dobrze powodzić, jak mu zaczyna się coś układać, jak jest nasycony, to zaczyna przypisywać ten sukces sobie. Zaczyna myśleć, no tak, jestem taki zdolny, jestem taki przedsiębiorczy, mam takie talenty, dobrze mi się powodzi i na pewno osiągnę dalsze cele. I zapomina podziękować Bogu za te wszystkie dobrodziejstwa, które otrzymał, bo przypisuje to sobie. Albo po prostu cieszy się tym, co otrzymał i już nie myśli o tym, że to zawdzięcza Bogu. I taka amnezja duchowa, takie zapominanie w zasadzie jest wspomniane także i w Nowym Testamencie. Na przykład w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale jest mowa o atrybutach chrześcijanina, które powinniśmy przyoblekać, jak wiara, cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwanie, pobożność, braterstwo i wreszcie miłość. I apostoł Piotr w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wersecie 9 mówi, że kto ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Czasami chrześcijanom zdarza się zapomnieć, jakiej łaski doświadczyli i popadają w taką bezczynność, bezużyteczność. Bardziej skupiają się na tym świecie, na jego atrakcjach, na nabywaniu coraz większej ilości dóbr materialnych i zapominają o Bogu. Dlatego to wezwanie, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, jest jak najbardziej aktualne także i dla nas. A jakie to są między innymi dobrodziejstwa? Werset 3, pierwsza część. On odpuszcza wszystkie winy twoje. Dawid wiedział, co pisał. Bóg mu bardzo wiele przebaczył. Bóg mu przebaczył chociażby to, że straszliwie zgrzeszył z Batszebą i doprowadził do śmierci jej męża. Uknął spisek, żeby pozbyć się męża swojej kochanki. Straszliwie upadł. Jednak Bóg i to mu odpuścił. Odpuszczał mu też grzechy jego młodości. Jak w jednym z psalmów mówi, grzechów mojej młodości i przestępstw moich nie pamiętaj. Każdy z nas miał jakieś głupoty, które robił jako młody człowiek. Ale każdy z nas też grzeszy i każdy z nas upada. I my jeszcze bardziej możemy być wdzięczni za tę wielką łaskę, jakiej doświadczyliśmy w Jezusie Chrystusie, bo jak mówi pierwszy list Świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyż nie doświadczamy jak Dawid, że Bóg odpuszcza wszystkie nasze winy? Zdejmuje ciężar z naszych sumień, że nie musimy jego dźwigać i cierpieć z powodu wyrzutów sumienia. Dalej czytamy, leczy wszystkie choroby twoje. Wiemy, że w Starym Przymierzu Bóg obiecał pomyślność dobrodziejstwa już tu i teraz, na ziemi Izraelitom. W Nowym Przymierzu nie jest tak, jak w Starym. W Nowym Przymierzu czytamy, że apostoł Paweł miał cierń w ciele do końca swego życia. Że Tymoteusz miał problemy z żołądkiem, musiał pić po trosze wino. Czytamy, że Paweł chorego Trofima zostawił w Efezie. Nie ma pełnej gwarancji uzdrowienia z każdej choroby w Nowym Przymierzu. Ale wielu z nas może zaświadczyć, że Bóg nas wyciągał z wielu różnych chorób. Że wiele razy chorowaliśmy na różne dolegliwości, różne choroby nawet nas mocno dopadały, ale On wyciągał nas z wielu chorób. To oczywiście nie oznacza, że Bóg uzdrowi kogoś, kto już ma chroniczną jakąś chorobę, przewlekłą. Niektórzy z nas może są chorzy na cukrzycę, na nadciśnienie i nie widać uzdrowienia. I może tego uzdrowienia nie będzie do końca życia. Ale na pewno mamy powody dziękować Bogu za to, że z wielu chorób, dolegliwości, załamań zdrowia nas wyratował i ciągle ratuje. Poza tym musimy pamiętać o świecie, który nadchodzi, gdzie Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i nie będzie nawet bólu, nie będzie cierpienia, w którym, jak mówi Księga Izajasza, żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory, gdzie nie będzie już choroby, w nowym królestwie, które nadchodzi. Dalej czytamy, On ratuje od zguby życie twoje. Czyż nie doświadczaliśmy tego, że Bóg ratował od zguby życie nasze? Czyż nie jeden z nas nie miał takiej sytuacji niebezpiecznej, na przykład na drodze, gdzie groził nam poważny wypadek, a Bóg nas ocalił? Czyż niektórzy z nas nie byli już tak chorzy, że bali się o swoje życie i Bóg nas nie podźwignął? Podźwignął właśnie, okazał się wspaniałym Bogiem, uratował od zguby nasze życie. Być może niektórzy z nas doświadczyli jakiejś napaści ze strony ludzi. Ja zostałem wybawiony co najmniej 3 razy z takiej napaści, gdzie ktoś chciał mnie pobić, a nawet raz chciał mnie ktoś zabić. I Bóg mnie wybawił, uratował. Także Bóg jest Bogiem cudownym. Jest nie tylko uzdrawiającym chorych, ale też wybawiającym ze śmierci, czy z niebezpieczeństwa śmierci. Apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, w wersecie 11, część B, opowiada o swoich prześladowaniach. 2 do Tymoteusza, 3:11. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. I jak myślimy, były to łatwe doświadczenia? Raz został nawet ukamienowany i Bóg go podniósł z tego. A w 2 liście do Koryntian, w 1 rozdziale, też mówi o niebezpieczeństwie śmierci, że byli już przekonani, że ich śmierć jest postanowiona, a mówi, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. 2 list do Koryntian, 1 rozdział, 9-10 werset. Nie zawsze, oczywiście, Bóg ratuje. Są i męczennicy. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. I Bóg nieraz przyjmuje z wielkim uznaniem męczeńską śmierć swoich sług. Wspomnijmy Szczepana, który mając wizję wielkiej chwały niebios i oglądając Jezusa Chrystusa swego Pana, powiedział: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. I modlił się: Panie, nie policz im grzechu tego. Był pierwszym męczennikiem chrześcijańskim. I wielu było po nim. I wielu jeszcze będzie. Ale w wielu wypadkach jednak Bóg ratuje od zguby życia. On wieńczy cię łaską i litością, czytamy. Biblia Gdańska mówi w tym miejscu: koronuje. Bóg koronuje nas łaską i litością. Jego łaska jest nad nami. Jego litość jest nad nami. Gdyby nie Jego łaska i Jego miłosierdzie, dawno byśmy przepadli. Musimy sobie jeszcze jedno powiedzieć, że gdyby nie ciągła łaska i miłosierdzie Boże względem nas, to nawet teraz byśmy upadli duchowo. Gdyby Bóg nas nie wzmacniał swoją łaską i litością, gdyby nam ciągle nie przebaczał. Także Jego łaskawość, niezasłużona przychylność i miłosierdzie jest nad nami. Potrzebne są nam, jak powietrze, a nawet jeszcze bardziej. Czyż nieraz nie mamy takich sytuacji w życiu, że bez Bożego zmiłowania nie pójdziemy dalej? Tu brat się modlił o dzieci, czy szczęśliwie się urodzą. Trzeba to powierzać łaskawemu i miłosiernemu Bogu. Takie właśnie sprawy, jak ciąża, żeby pomyślnie przebiegła, i też pomyślność naszych dzieci, żeby Bóg je zachował w łasce, żeby nie zeszły na drogi tego świata, żeby nie umiłowały tego zła, które jest w nim. Do tego wszystkiego potrzebna jest i łaska, i litość, i miłosierdzie Boże. I dalej czytamy: On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Bóg rzeczywiście, jak mówi Psalm 84, werset 12, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Także wielkiego posilenia, dzięki któremu odnawia się w nas młodość, jak u orła. Jak to rozumieć? Chodzi o to, że Bóg odnawia nasze siły. Wzmacnia nas na nowo. Czy nieraz nie mieliśmy takich okresów wypalenia fizycznego lub psychicznego, że myśleliśmy: dalej nie pociągnę? Czy nie mieliśmy okresów nawet depresji, że byliśmy jacyś stłumieni, że nic prawie do nas nie docierało, bo byliśmy obciążeni różnymi doświadczeniami, różnymi trudnościami? Kto dłużej żyje, ten wie, co jest, co to jest. Czy nie mieliśmy takich okresów, gdzie wydawało się: nie zrobię kroku dalej, nie mam siły, sytuacja wydaje się bez wyjścia. A jednak, jak mówi Księga Izajasza, ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I rzeczywiście Bóg odnawia nasze siły. Bóg odświeża nasze siły. Wzmacnia nas, abyśmy mogli iść dalej. Abyśmy mogli nabrać nowych sił i wykonać jeszcze to, co nam powierzył na tym świecie do wykonania. Czytamy dalej, że Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. I rzeczywiście Bóg w swojej łasce wybawia niejednokrotnie uciśnionych. Mój przyjaciel ostatnio miał wielkie zmaganie, bo ma uciążliwych sąsiadów, straszną patologię, którzy nie dawali spać noc w noc, po prostu hałasowali, bezdomni tam się schodzili, alkoholicy hałasowali, przeszkadzali. I on już nie wytrzymywał. Dobro i zło w tym moim przyjacielu walczyło ze sobą. Już myślał może siłowo, dam im po prostu wycisk. Już nie wiedział, co zrobić, ale panował nad sobą. Ja go zachęcałem. Przebacz im, módl się za nich. I wiecie, co się stało? Ucichło. Nie ma skarg. Uspokoili się. Ja nie wiem, jak to długo będzie trwać, ale Bóg się zmiłował. Bóg tego mojego uciśnionego przyjaciela wysłuchał i innych, którzy się modlili w jego sprawie. I rzeczywiście Bóg przychodzi z pomocą tym uciśnionym w różnych sytuacjach. Znamy sytuację może pastora Richarda Wurmbranta, który siedział w więzieniu w Rumunii, w ciężkim więzieniu, jako więzień sumienia, chrześcijanin. I był strasznie wyczerpany. Był tak torturowany, takie mu przykrości sprawiono, że on myślał, że już po prostu nie da rady. Zwątpił w swoim życiu. I wyszedł stamtąd. I potem na Zachodzie świadczył o tym, jaka jest prawda o komunizmie. Jak tam tylko fasadowo Kościół istnieje i ma wolność, a w gruncie rzeczy Kościół podziemny jest prześladowany. Stworzył też organizację Głos Męczenników, która do dzisiaj składa świadectwo o chrześcijanach prześladowanych na całym świecie i pomaga im. Ale wiemy, że w czasach ostatecznych, jak mówi drugi list do Tesaloniczan, Pan Jezus przyjdzie z aniołami mocy swojej i da odpoczynek tym, którzy są uciśnieni. On wybawi tych, którzy w czasach ostatecznych będą prześladowani i uciśnieni z powodu wiary w Niego. I da im wytchnienie, da im ulgę. To będzie ostateczne przyjście z pomocą wszystkim uciśnionym. Dawid przechodzi do uprzytomnienia czytelnikom tego psalmu, tym, którzy będą go śpiewać, że Bóg związał się ze swoim ludem. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, wiemy co to za drogi, to prawo Boże, i synom Izraela dzieła swoje. Dzieła swoje to jeszcze coś innego. To nadzwyczajne czyny Boga na rzecz swego ludu. Bóg, jak wiemy, dał wiele dowodów, wiele nadzwyczajnych dzieł, kiedy Izraelitów wyprowadził z Egiptu. Wcześniej zesłał plagi na Egipt, rozdzielił Morze Czerwone. Wiele cudownych rzeczy uczynił w dziejach tego ludu. I jak Bóg dał się poznać? Przez swoje słowo objawione przez Mojżesza w Pięcioksięgu, przez dzieła, które sprawował w Izraelu. Dał się poznać tak, jak jest dalej napisane. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. My wiemy, że wielokrotnie naród izraelski wystawiał Bożą cierpliwość na próbę. Wielokrotnie upadał, był nieposłuszny, szemrał, narzekał, był niezadowolony. Szczególnie kiedy Bóg wyprowadził ten lud z Egiptu, wielokrotnie miał problem z tym ludem. Później często popadał ten lud w odstępstwo, w różne grzechy. Ale Bóg litował się nad tym ludem, okazywał dobroć, przebaczał, gdy ten lud w skrusze przychodził do Niego. I czy tak nieraz nie jest z nami? Czy my niejednokrotnie nie upadamy, nie oddalamy się w jakiś sposób od naszego Ojca w niebie? Czy nie jest tak, że pewne inne rzeczy nas bardziej czasem zajmują, interesują niż Jego osoba, niż społeczność, wspólnota z Nim? Ale jak Bóg reaguje na te nasze małe czy większe odstępstwa, na te nasze różne zaniedbania, na te różne grzechy? Czytamy, że nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Tutaj mamy wgląd w charakter Boży, że Bóg przede wszystkim jest miłosierny i łaskawy, że przede wszystkim jest cierpliwy i pełen dobroci i nie jest Bogiem, który chce ze swoim ludem ustawicznie się prawować czy w jakiś sposób zmagać. On przede wszystkim jest takim Bogiem, jak mówi Księga Ezechiela, 33 rozdział, werset 11, że nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Bóg nie jest Bogiem takim, jak pewien teolog stwierdził, czym mnie zaszokował w swojej książce. Napisał, że Bóg z góry skazuje niektórych ludzi na piekło, już jak są urodzeni, to już są skazani, po prostu, żeby proporcjonalnie objawić swoje atrybuty ludzkości, żeby nie tylko pokazać swoją miłość i dobroć, ale także sprawiedliwość, świętość i gniew. I dlatego skazuje sporą część ludzkości na potępienie, ponieważ chce proporcjonalnie pokazać swoje atrybuty. Kto takie niedorzeczności może pisać? Tylko ktoś, kto siedzi za biurkiem i któremu nie umarł ktoś bliski, nienawrócony. Powiedzcie coś o takim proporcjonalnym objawieniu atrybutów komuś, komu umarł ojciec alkoholik i trwał do końca w swoim grzechu. Czy to go pocieszy? Nie, bo to są abstrakcyjne filozofie, a nie prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, jak mówi Księga Ozeasza, 13 rozdział, werset 9, ale nie w Biblii Warszawskiej, ale w Biblii Gdańskiej. W Biblii Gdańskiej czytamy w 13 rozdziale, wersecie 9 Księgi Ozeasza. Zginienie Twoje z Ciebie, o Izraelu, ale ze mnie wspomożenie Twoje. I taki jest charakter Boży. I tak mówi też Biblia Króla Jakuba. O Izraelu, Ty zniszczyłeś siebie, ale we mnie jest Twoja pomoc. Bóg jest przede wszystkim Bogiem, który nie pragnie śmierci bezbożnego. Bóg jest przede wszystkim Bogiem, który gdyby miał się gniewać na ludzi nieustannie, to by, jak mówi Księga Izajasza, 57 rozdział, werset 16, musiał przed nim ustać duch i istnienia, które on sam stworzył. On nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Chce, żeby wszyscy doszli do pokuty. On mówi o swym dniu pomsty, ale zaraz mówi w 61 rozdziale, wersecie 2 Izajasza, o roku łaski. I to jest Bóg prawdziwy. Jego dominującą cechą jest łaskawość, miłosierdzie, dobroć. On nie pragnie nieszczęścia człowieka. To my niejednokrotnie sami na siebie te nieszczęścia sprowadzamy. To nasze zniszczenie jest z nas samych, z naszej głupoty. Także jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie potępiony, to tylko z własnej winy. A jeśli ktokolwiek będzie zbawiony, to tylko dzięki łasce Bożej. I czytamy, że nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Gdyby Bóg miał nam odpłacić według win naszych, tak naprawdę według tej czystej sprawiedliwości, to byśmy byli naprawdę biedni. Psalm 130, werset 3 mówi, jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Odpowiedź jest oczywista. Nikt z nas wszystkich i nikt z rodzaju ludzkiego, oprócz jednego, który był, Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie nasze grzechy. I my w Nowym Przymierzu jeszcze jesteśmy o wiele bardziej tego świadomi, tej łaski Bożej, tego miłosierdzia w Jezusie Chrystusie, niż ludzie Starego Przymierza. I my tym bardziej możemy powiedzieć, że jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Czy nie możemy przyznać, że tak jest? Że krzyż Chrystusowy tak oddalił od nas nasze występki, że dzisiaj możemy cieszyć się pokojem z Bogiem? Czytamy dalej, jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Dlaczego? Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Tu musimy być świadomi, że Bóg doskonale wie, że jesteśmy kruchą strukturą, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy słabi. Jest prawdą, że jest w nas już to życie Boże, ale do końca życia jest zmaganie między ciałem a duchem. Do końca życia musimy walczyć z naszymi pasjami albo je właściwie ukierunkowywać, bo nasze pasje nas mogą skierować w złym kierunku, mogą nas źle poprowadzić w życiu. Dlatego musimy zwracać uwagę, jakie mamy pasje, jakie mamy skłonności, czym mamy upodobanie. Bóg pamięta, że jesteśmy prochem, że jesteśmy ułomni, że jesteśmy krótkowieczni. Czytamy, że dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Jak mówi Księga Joba o człowieku, że wyrasta jak cień, tak? Zobaczmy Księga Joba, 14 rozdział, werset 1. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju, wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Rzeczywiście krótkie to nasze życie i ulotne. Widzimy, jak też wielu ludzi umiera przedwcześnie, w młodym wieku. Więc widzimy, jak to życie jest kruche. Czytamy, że dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powie, już go nie ma, już go nie ujrzy miejsce jego. Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy tylko śmiertelnikami. Niech to uczy nas pokory i tym bardziej wdzięczności za Bożą łaskawość względem nas. I to, że Bóg chce być z nami, chce mieć z nami wspólnotę. Ale jest tu podkreślone, lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów i ich synów. Czyli zobaczmy, chociaż pokolenie jednych wierzących przemija, żyje dalsze pokolenie wierzących, to łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją. Sprawiedliwość dla synów ich synów, czyli dla ich wnuków. A więc można zabiegać o to i trzeba nawet modlić się o to, żeby kolejne pokolenia służyły Bogu, żeby nasze dzieci i wnuki szły za Bogiem, za Chrystusem. I tu jest małe jeśli. Dla kogo jest ta łaska Boża? Dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Wcześniej było powiedziane dla tych, którzy się Go boją, czyli dla tych, którzy mają prawdziwą pobożność względem Boga, dla tych, którzy naprawdę są Mu oddani i przestrzegają, jak czytamy, Jego przykazań, czyli są wierni przymierzu. Czy takie jeśli znajdujemy też w Nowym Testamencie, czy Bóg też stawia wymagania tym, którzy są z Nim w przymierzu? Ewangelii Jana, 15 rozdział, werset 14, Pan Jezus używa tego jeśli. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Także pomimo naszej ułomnej natury nie powinniśmy uważać tego za parawan dla czynienia zła. Bóg oczekuje od nas, że będziemy wierni przymierzu, wierni Jemu. W pierwszym liście Jana, 2 rozdział 3-6 czytamy, a z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. A zatem, choć jesteśmy stworzeniami kruchymi i słabymi, Bóg stawia nam jednak wymagania. Oczekuje, że będziemy Mu wierni. Bo ktoś, kto odstępuje od wiary, odstępuje od Boga lub jest tylko obłudnikiem, który w gruncie rzeczy nie dotrzymuje wymagań Bożych i nie chce tego czynić, to nie może taki człowiek liczyć na błogosławieństwo Boże dla siebie, dla swoich dzieci i dla wnuków. Tylko ci, którzy się boją Boga, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają o wypełnianiu przykazań. Czyli ci, którzy mają, jak ujmując to słowami Pawła, mają wiarę czynną w miłości, jak mówili z Galacjan. Wiarę, która wydaje owoc, prawdziwą, autentyczną wiarę. Czytamy teraz o Bogu, jak wzniosły jest Jego tron. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Tak naprawdę to Bóg jest Panem Wszechświata. Widzimy coraz bardziej zaawansowane wysiłki, żeby Boga z tego tronu strącić, żeby zaprzeczać temu, że Bóg jest Panem. To się zaczyna od zaprzeczania stworzeniu Bożemu, że Bóg to wszystko stworzył. Potem idzie to po obalanie prawa Bożego lub próby tego. Dzisiaj dochodzi już do tego, że na przykład w Wielkiej Brytanii 13-latkom dano ankietę, że mają wybrać sobie jedną spośród 25 płci, która im odpowiada. Widzimy, że no wymyślono tyle płci. Ktoś tam, jakiś urzędnik przysiadł i nad tym popracował. Widzimy, że próbuje się obalić fundamenty cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, jaką jest fakt, że człowiek jest z natury albo kobietą, albo mężczyzną. Nie ma innego wyboru. A tu się twierdzi, że można sobie wybrać. I wiele innych rzeczy moglibyśmy mówić, że dzisiaj próbuje się to podważyć. Ale nie zapominajmy, przyjdą jeszcze mroczniejsze czasy, gdzie zło będzie się wprost nazywać dobrem. Już tak jest po części, ale przyjdą takie czasy, że to zło będzie się wydawało niepodzielnie królować na ziemi. Przyjdą takie czasy, ale Boga nikt z tronu nie strąci. On jest twórcą wszystkiego, on jest Panem wszystkiego i on dopuści do wielkiego rozpowszechniania zła, żeby je ostatecznie ukarać, wtrącić do piekła i na zawsze je pokonać. Kto ma wysławiać Boga? Czytamy, aniołowie Jego, błogosławcie Panu, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Aniołowie są potężni siłą. Jeden tylko anioł zabił 185 tysięcy żołnierzy asyryjskich, jak czytamy za czasów króla Hiskiasza, kiedy oni oblegli Jerozolimę. Aniołowie mają potężną moc. Wykonują słowo Boże, są posłuszni Jemu i dopilnowują, żeby słuchano głosu Jego słowa. Aniołowie są posyłani ze względu na tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Każdy z nas jest pod opieką co najmniej jednego anioła. Nie wiemy, jak jest dokładnie, nie mamy wgląd w ten niewidzialny świat, ale Bóg posyła swoich aniołów, jak mówi list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, ze względu na tych, którzy mają dostąpić zbawienia. I oni pełnią Jego wolę, mają błogosławić Pana, mają błogosławić też Go wszystkie zastępy, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Tu jest nawiązanie do służby kapłańskiej w świątyni izraelskiej, gdzie były zastępy kapłanów, arcykapłan, lewici, inni. Wszyscy pełnili Jego wolę. Dzisiaj także Bóg ma wielu sług na ziemi i wszyscy mają Go błogosławić i pełnić Jego wolę. Nie swoją, ale Jego. Bo dzisiaj trzeba powiedzieć, że w niektórych kościołach robi się wszystko po swojemu. eksperymentalnie, tak jak pasuje, tak jak pozwoli to wyciągnąć też więcej pieniędzy od ludzi. To nie jest pełnienie woli Bożej bynajmniej. Dlatego odcinajmy się od takich praktyk i pełnijmy wolę Bożą objawioną w Słowie Bożym. Czytamy wreszcie: błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Wszystkie dzieła niech chwalą Pana. My nie wiemy, co śpiewają ptaki. My nie wiemy, jakie dźwięki wydają do końca z siebie zwierzęta, ale możemy mniemać, że w jakiś sposób one też wychwalają Boga. Te wszystkie dzieła wychwalają Boga przede wszystkim swoim pięknem. Widoczna w nich jest doskonała ręka mistrza. Wszystkie dzieła stwórcze chwalą Boga, tak jak dzieło świadczy o swoim Twórcy, tak i dzieła Boże świadczą o Bogu. Na wszystkich miejscach panowania Jego czytamy, a więc Boże panowanie się wszędzie rozciąga. Może się dziwicie, co powiem, ale również w Korei Północnej, gdzie chrześcijaństwo praktycznie nie może istnieć w formie zorganizowanej. Także wszędzie Bóg panuje. Błogosław duszo moja Panu. Zatem podsumowując, warto przypominać sobie o tym, abyśmy zawsze uwielbiali Boga, zawsze byli wdzięczni za wszystko, co otrzymujemy. Nie miejmy takiego złego zwyczaju, że kiedy Bóg wysłuchał naszą modlitwę, spełnił naszą prośbę, to natychmiast prosimy Go o coś innego i zapominamy podziękować za to, co otrzymaliśmy. Warto zaprowadzić sobie taki notatnik ze sprawami ważniejszymi, o które się modliliśmy, i spisać też sobie, jak Bóg wysłuchał te prośby i kiedy. Gdybyśmy zaczęli prowadzić sobie taki notatnik, nasza wdzięczność byłaby jeszcze większa. Ale najważniejsze, żeby w sercu przechowywać pamięć o wszystkich dobrodziejstwach Bożych. Zatem błogosław duszo nasza Panu i wszystko, co w nas, w imieniu Jego świętemu. Błogosław dusza nasza Panu i nie zapominajmy, drodzy, wszystkich dobrodziejstw Jego. Amen.